Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dlaczego nie zachowano zgodności z regulaminem Sejmu i z konstytucją przy wyborze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego? Tak twierdzi minister z Kancelarii Prezydenta, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
Po pierwsze, zachowano wszystkie terminy, czy stosowano przepisy regulaminu wynikające, czy tam kształtujące proces wyboru.
No zaraz, a zgłoszenie, wybór to miało być 6 dni, miało być 6-7 dni i tam nie było zachowanego odpowiedniego czasu.
Proszę zauważyć, że termin ten, o którym pan mówi, może ulec zmianie, czy skróceniu w tym wypadku, jeżeli marszałek Sejmu skieruje się z takim wnioskiem do Sejmu jako takiego, jako całości.
A skierował taki wniosek.
Można było wnieść sprzeciw do takiej propozycji skrócenia terminu. Nikt takiego sprzeciwu nie wniósł.
To dlaczego
łącznie posłowie PiSu.
To dlaczego minister Bogucki skieruje w takim razie takie pismo do marszałka Sejmu?
A nie mam pojęcia, powiem szczerze. To jest pytanie do pana ministra Boguckiego. Co więcej, jego kolega z kancelarii, pan minister Leśkiewicz, dzisiaj zresztą w wywiadzie, w rozmowie wirtualnej Polsce, sam stwierdził, że faktycznie doszło prawidłowo do skrócenia terminu i pan marszałek Czerzasty tutaj wykonał wszystko zgodnie ze sztuką.
Panie ministrze, będziecie wchodzić z policją do Trybunału Konstytucyjnego?
No, nie ma chyba takiego scenariusza, przynajmniej pierwszy raz w ogóle takie pytanie słyszę.
Ja się zastanawiam nad tym, dlatego że jeżeli od sędziów nie zostanę od tych wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, nie zostanie odebrane ślubowanie w obecności prezydenta, będą chcieli pójść, może się to dokonać w jakimś wariancie B, o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Potem ci sędziowie idą do gmachu Trybunału Konstytucyjnego, a tam jest prezes Święczkowski, nie chce ich wpuścić i tutaj się pojawia policja. Czy taka policja się pojawia, czy nie?
A to w ogóle po pierwsze nie do mnie pytanie i mam nadzieję, że w ogóle policja nie będzie musiała podejmować jakichkolwiek czynności służbowych w Trybunale Konstytucyjnym, bo mam nadzieję, że po pierwsze nikomu nie przyjdzie do głowy, mówię tu w tym wypadku o Kancelarii Prezydenta i panu prezydencie, że ktoś nie dopełni obowiązków wynikających z przepisu ustawy.
Ale pismo ministra Boguckiego już tego nie sugeruje, że nie zostały dopełnione pewne formalne zabiegi i w związku z tym być może ślubowanie nie będzie możliwe do odebrania.
Ale co znaczy nie jest możliwe? Ustawa nakłada obowiązek na pana prezydenta przy odebrania od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Taki wybór się dokonał. Pan prezydent nie jest władny do ani nadzorowania, ani kontrolowania, ani kwestionowania uchwał sejmowych. Co więcej, nie uczynili także tego w trakcie procedury żadni posłowie.
A jeśli prezydent będzie zwlekał, panie ministrze, z odebraniem tego ślubowania, to?
No, to będzie na pewno działanie, które nie będzie licowało z powagą urzędu prezydenta.
Ale zostawmy powagę. Zastanawiam się, co wy zrobicie.
My w sensie?
Wy jako koalicja rządząca.
No, powiem tak, jako koalicja rządząca, tworząca większość parlamentarną, dokonaliśmy wyboru. I teraz
Ale ja mówię o wariancie B, panie ministrze. Pan wie, o czym mówię doskonale. Jaki jest wariant B, jeżeli prezydent będzie zwlekał z przyjęciem ślubowania od wybranych członków Trybunału Konstytucyjnego?
Ja jestem głęboko przekonany, że jest wariant A i innego wariantu nie będzie musiało być w przyszłości. Znaczy, naprawdę musimy szanować się wzajemnie. Jeżeli Sejm wypełnia swój, nie jakąś chęć, wolę, ale obowiązek wynikający z przepisów konstytucji wyboru, podejmuje to w prawidłowej procedurze z udziałem całej Izby, to obowiązkiem prezydenta jest wypełnienie swojego obowiązku. Ja nie zakładam w ogóle scenariusza, że prezydent ignoruje, lekceważy.
I ode mnie pan pierwszy raz pewnie słyszy o tym, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, ci wybrani teraz, będą składali swoje ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym albo będą je składali przed notariuszem. Nigdy wcześniej pan tego nie słyszał, prawda?
Czytam różnego rodzaju opinie, komentarze prawne, publicystyczne.
I to jest tylko prawny i publicystyczny komentarz. Taki pomysł się nie pojawia w Koalicji Obywatelskiej, nie mówiąc o koalicji rządzącej.
Znaczy, my jesteśmy cały czas pytani o te różnego rodzaju scenariusze i ja za każdym razem podkreślam, że dla mnie jest scenariusz jeden. Sejm wybrał sędziów Trybunału i prezydent wypełnił swój ustawowy obowiązek.
Ale minister Żurek, pański szef, wprost mówi o tym, że jest taki plan B. I o tym mówimy teraz, i o tym rozmawiamy. I próbuję się dowiedzieć od pana, jak ten plan B będzie wyglądał.
To ja cały czas mówię, jesteśmy w planie A i jestem głęboko przekonany, że plan A się ziści.
Czy koalicja będzie czekała aż do 17 kwietnia, kiedy prezydent zajmie stanowisko, tak jak no, w pewnym sensie, jak wymaga od niego Trybunał Konstytucyjny prezesa Święczkowskiego?
Nie, powiem tak, trochę mam wrażenie, że ta sprawa jest, ten wniosek posłów PiS-u skierowany do Trybunału Konstytucyjnego jest takim kłopotem dla nich wszystkich. Miało być udzielone zabezpieczenie.
Ale to jest ich kłopot. Ja teraz pytam o pański kłopot, czy o kłopot koalicji. Czy wy będziecie czekać do 17 kwietnia?
Ale sekundkę, tylko chciałbym odpowiedzieć, bo mówię, to jest taka próba jakby chyba odraczania sprawy, z którą sami nie wiedzą, co zrobić. Ja powiem tak, dlaczego prezydent ma tutaj zwlekać i jakby uzależniać swoją decyzję od tego, że została skierowana sprawa do Trybunału, w której Trybunał nie udzielił żadnego zabezpieczenia, de facto nie podzielił w żaden sposób uwag czy tam zarzutów tego wniosku, bo musiałby zakwestionować swój własny wybór. No i teraz de facto co? Czy z uwagi na to prezydent nie powinien wypełnić swojego ustawowego
obowiązku? Ale panie ministrze, nie rozstrzygniemy tego, co zrobi prezydent. Umówmy się, w tym studiu tego nie zrobimy. Zgadza się pan ze mną.
Zgadzam się, natomiast, jak pan redaktor mnie o to pyta.
Natomiast
dziękuję, że mnie zwolnił z tej odpowiedzi.
Natomiast nie zwolniłem pana. Chcę się dopytać, co zrobicie? Czy będziecie czekać do 17 kwietnia, aż prezydent zdecyduje? Czy będziecie postępować swoją drogą? Czy macie jakiś inny plan i wykonacie go przed 17 kwietnia?
No, 17 kwietnia to jest jakiś termin zarysowany przez Trybunał Konstytucyjny w związku z toczącym się postępowaniem. I to jest coś zupełnie odrębnego od obowiązku wynikającego z ustawy, która nakłada na prezydenta niezwłoczne odebranie ślubowania. Czy prezydent będzie chciał poczekać? To jest nie do mnie pytanie. W mojej ocenie nie powinien się w ogóle oglądać na to wezwanie 17 kwietnia, bo to nie pan Święczkowski czy ktokolwiek inny powinien wskazywać prezydentowi, kiedy on może lub nie może odebrać tego ślubowania.
Czyli 17 kwietnia nie jest żadną ważną datą, jeśli chodzi o sprawę Trybunału Konstytucyjnego z pańskiej perspektywy.
Nie.
Panie ministrze, a pan był zaskoczony tym, że Trybunał nie wydał zabezpieczenia w sprawie orzeczenia i w sprawie tej skargi posłów PiS-u?
Nie.
Dlaczego?
Nie jestem zaskoczony, że być może...
A mnie to zaskoczyło, powiem panu.
Tak? A czytał pan ten wniosek posłów PiS-u?
No tak, tak.
Mimo wszystko tak.
A pańskim zdaniem nie było w tym żadnego zaskakującego ruchu ze strony Trybunału?
Powiem tak. Cały ten wniosek jest, mam wrażenie, jakąś tylko próbą i to tak dość wewnętrzną polityków PiS-u zrobienia czegokolwiek. Proszę zobaczyć, że nawet część polityków PiS-u odcinała się od tego wniosku, nie popierała go medialnie albo próbowała się od niego dystansować. I ten Trybunał wie doskonale, że to jest miernej jakości wniosek i każdy, kto go czytał, wie, że tak jest. Wydanie zabezpieczenia na tej podstawie byłoby chyba doszczętnym ośmieszeniem tej instytucji.
Zagadaliśmy się trochę, panie ministrze. Dziękujemy słuchaczom. To ja też przepraszam słuchacze RMF FM, ale jeżeli ktoś jest ciekawy naszego spotkania, a jestem o tym przekonany, że warto, to zapraszamy oczywiście do Radia RMF 24 i do naszych mediów społecznościowych. Tam kontynuujemy spotkanie z Arkadiuszem Myrchą, wiceministrem sprawiedliwości z Koalicji Obywatelskiej. Panie ministrze, będzie czwarty proces w sprawie śmierci Ewy Tylman. Ponad 10 lat ciągnie się ta sprawa w polskich sądach. Ponad 10 lat ciągnie się ta sprawa w polskich sądach. Nie będę teraz wnikał, bo sprawa jest niezwykle skomplikowana, ale się zastanawiam, czy to jest kwestia, czy to jest porażka prokuratury, czy to jest porażka sądów, czy to jest porażka systemu, że tak długo trwa rozstrzyganie może być nawet skomplikowana, ale to jednak jest jednostkowa sprawa.
Na pewno jest to sytuacja niepożądana, że w ogóle dochodzi kolejny raz do uchylenia orzeczenia. No też faktem mówimy, że o pewnej sprawie trudnej niezwykle także dowodowo, bo to już nie chodzi o interpretację przepisów, tylko także po prostu dowodowo. I to jest jeden z mimo wszystko dość nielicznych przypadków tak długiego procesu, chociaż wiemy doskonale, że przewlekłość postępowań jest jedną z największych wad naszego systemu sądowego.
Jedną z największych. Ja bym nawet powiedział, że największą, jak patrzymy na statystyki, to znowu się dłużej czeka w polskich sądach na rozstrzygnięcie. 12 miesięcy na rozstrzygnięcie w pierwszej instancji. To jest dłużej, mówimy o 2025, niż w 2024. A miało być szybciej, miało być lepiej. To jak to jest, panie ministrze? No,
cały czas trochę pokutuje. Na przewlekłość się zawsze składa kilka elementów, tak? I procesowe, i organizacyjne, i tak dalej. I wakatowe. Natomiast wiele, wiele działań, które ustawowo były realizowane w zeszłym roku, które wchodzą w życie w tym roku, przyniosą efekty w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu miesięcy. Prosty przykład. Po raz pierwszy w historii możemy wysyłać w postępowaniach odwoławczych pisma drogą elektroniczną. Od 1 marca, od tego miesiąca. Każdego dnia to jest ponad około 1000 pism. Czyli to jest duża rewolucja, że nie mówię o finansowa, organizacyjna, ale mocno przyspieszająca postępowania. Taki szereg działań, które zostało podjętych, wzmocnienie kadrowe Korpusu Asystentów w Sądach, które już dzisiaj jest widoczne chociażby w sprawach Franco.
Tak?
Nie, panie redaktorze, nie. Nie mówię o studentach. Pan myśli o młodszym asystencie, nowej instytucji, którą też wprowadzamy do systemu sądowego, tak żeby stać się troszkę też konkurencyjnym do rynku pracy, kiedy widzimy, że sektor prywatny już zaczyna wchłaniać, mówiąc, przepraszam, kolokwialnie, studentów, wyciągających trochę z administracji.
A inaczej pana zapytam, panie ministrze, a gdyby nie było spraw frankowych, sprawy w polskich sądach szłyby szybciej?
Na pewno byśmy mieli zupełnie inny obraz w tym najwyższym szczeblu sądy, w sądach apelacyjnych. I teraz, bo sądy, sprawy frankowe rozstrzygane są w pierwszej instancji w sądach okręgowych i trafiają do sądów apelacyjnych. Oczywiście największy problem mamy w Warszawie, w Trójmieście.
O, ja dobrze pamiętam, 45 tysięcy spraw było w wydziale, który się zajmuje sprawami frankowymi w Warszawie.
No to jest na pewno kilkadziesiąt tysięcy i tak samo sąd apelacyjny w Warszawie, który jest niezwykle zakorkowany. I proszę zauważyć, co się wydarzyło już przez ostatni rok. Po pierwsze, do Sądu Okręgowego w Warszawie zostało zatrudnionych ponad 30 nowych asystentów. I już słyszeliśmy, że po raz pierwszy w historii udało się opanowywać bieżące wpływy, co jest bardzo dużym...
Dlatego, że tych spraw już jest mniej po prostu, bo już część została rozstrzygnięta.
Ale one cały czas napływają. Ja mówię o opanowaniu wpływu w stosunku do tego, co jest w sądach. Czyli w miesiącu jest opanowane to, co wpływa, plus zaległości. Został utworzony w sądzie apelacyjnym właśnie nowy wydział dla spraw frankowych, żeby odciążyć wydział cywilny, do którego w jednym worku były sprawy frankowe, sprawy rozwodowe, sprawy odszkodowawcze, wszystkie sprawy cywilne.
To inaczej. Panie ministrze, a co by było, gdybyśmy mieli działającą już w tej chwili ustawę frankową? Tych spraw by nie było?
To na pewno sąd apelacyjny w Warszawie odetchnąłby z gigantyczną ulgą. Ta ustawa, która jest w tej chwili procedowana w Sejmie i mam nadzieję, że na najbliższych posiedzeniach to się już rozstrzygnie. Ona kilka elementów procesowych, które dzisiaj blokują czy utrudniają procedowanie, natychmiastowo wręcz będzie odciążała głównie sąd apelacyjny. Prosty przykład są postępowania o udzielenie zabezpieczenia w postaci zawieszenia spłaty rat z uwagi na toczące się postępowanie. Dzisiaj to jest element procesu, żeby sąd wydał to zabezpieczenie, następnie ono jest skarżone i to trafia do sądu apelacyjnego. To jest kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy. Zmiana nasza sprawi, że to zabezpieczenie będzie udzielane z mocy prawa. Wszystkie te sprawy wypadną z sądów po prostu.
A dlaczego to tak długo trwało?
To jest pokłosie spraw, które toczą się także przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zapytań prawnych, które są tam kierowane. W jednym z kluczowych elementów, czyli to jest dość takie hermetyczne i bardzo szczegółowe zagadnienie, ale mianowicie podnoszenie potrąceń w postępowaniach frankowych było przedmiotem rozstrzygnięcia w TSUE pod koniec stycznia. To zgodnie ustaliliśmy na posiedzeniu komisji jeszcze przy tym rozstrzygnięciem, że zawiesimy pracę do czasu rozstrzygnięcia, bo ono mogło rzutować na naszą ustawę. Jesteśmy dzisiaj po tym orzeczeniu, po analizie, po uzgodnieniach ze
strony. Czyli ustawa frankowa kiedy wchodzi w życie, pańskim zdaniem?
No mam nadzieję, że uda się ją na posiedzeniu marcowym, najdalej pewnie kwietniowym rozstrzygnąć, żeby mogła też trafić do Senatu.
A prezydent ją podpisze?
No mam nadzieję, że tak, bo że wszystkie wątpliwości, które były też podnoszone na posiedzeniu komisji, które przyjęliśmy oczywiście do analizy, uda nam się wyjaśnić, ewentualnie pozmieniać tak ustawę. Nam zależy, żeby ta ustawa nie była w takim idealnym kształcie, jak być może ją przyjęliśmy w ministerstwie, ale była w takim kształcie, która uzyska akceptację w Izbie, która będzie wolna od kontrowersji i da oczywiście szansę na podpis.
To ile szybciej będzie w takim razie się toczyła moja sprawa frankowa, powiedzmy, gdybym ją miała, ale na takowej nie mam.
No ciężko mi oczywiście, panie redaktorze, powiedzieć, ale zakładając, że wszystkie elementy, które w tej ustawie są, zafunkcjonują, no to się skróci z tych 2-3 lat, być może nawet do kilku miesięcy.
Panie ministrze, bo wydawało mi się, że ta słaba funkcjonalność polskich sądów wynika też z braku pieniędzy, a wynika?
To zależy, co mamy na myśli z braku pieniędzy.
Mówię na przykład o słabych wynagrodzeniach dla pracowników, dla szeregowych pracowników sądu.
No to też, panie redaktorze, to ja chętnie bym poświęcił na to dodatkową audycję. Przez ostatnie 2 lata dokonaliśmy zmian w wynagrodzeniach pracowników sądowych mniej więcej na poziomie od 30 do 50%, w tym najwięcej dla korpusu asystentów, którzy są tym bezpośrednim wsparciem orzeczniczym, i największe były dla kadry najmniej zarabiającej.
To dlaczego mi się kłóci z tym, co pan mówi, to co czytam, że Komisja Finansów Publicznych pod koniec 25 obcięła o ile? O 94 miliony złotych.
To była propozycja zmiany w poziomie wynagrodzeń, która była wyższa niż przyjęta dla całej sfery budżetowej stawka 3% waloryzacyjna. Była propozycja, żeby ona była większa. Ministerstw na poziomie prac sejmowych zostało przyjęte, że w całej sferze publicznej waloryzacja będzie na poziomie 3% i o tyle została dokonana korekta.
Czyli jednak mniej pieniędzy.
Znaczy, podwyżki są po prostu 3%, takie jak są w całej administracji. Natomiast przekładając na podwyżki, które zostały zrealizowane w roku 2024, czyli 20% i 25%, blisko 10%, i to jeszcze w takiej skali, żeby odczuły to osoby najmniej zarabiające i te, które wpływają na pracę pionów orzeczniczych, no to podwyżki, tak jak to przedstawiliśmy na spotkaniu ze związkami zawodowymi, sięgały rzędu 30 do 50%. Udało nam się zniwelować dysproporcje pomiędzy apelacjami i cały czas pracujemy nad regularnym wzrostem wynagrodzeń w sądach.
3% w 26, dobrze pamiętam, tak?
3% w tegorocznym budżecie.
To niedużo, wie pan, panie ministrze, że to jest poziom inflacji.
No to jest wyjątkowy pod tym względem. Wyjątkowy pod tym względem budżet. Przypomnę, że w roku 2024 to było 20%, w roku 2025...
Brakuje pieniędzy, jednym słowem. Trochę.
W roku 2025 te podwyżki były, w zależności od stanowisk, na poziomie kilkunastoprocentowym czy też 20%.
A wie pan, dlaczego o to pytam? Dlatego, że się zastanawiam, 4 miliony to może nie jest duża suma. I sprawa też wydaje się być trochę symboliczna, ale zastanawiam się, czy za 4 miliony złotych warto zmieniać się i dokładać flagi unijne na stołach polskich sędziów. Nic nie mam przeciwko flagom unijnym, absolutnie, żeby nie było. Tylko pytanie jest takie, czy 4 miliony złotych to musi kosztować?
Przede wszystkim wydatki te nie pochodzą z funduszu wynagrodzeń.
Ale z funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, wchodząc ściśle w budżet, z techniką budżetową, nie z funduszu Ministra Sprawiedliwości, czyli z części 15 budżetu. To nie jest fundusz Ministra Sprawiedliwości.
No tak, dobrze, dokładnie rzecz ujmując, 4 miliony to mimo wszystko.
Co więcej,
miliony,
panie
dużo,
redaktorze, to jest pewna propozycja, to nie jest kwestia, to jest pewna propozycja zmiany, która jest w tej chwili w procesie, spływają uwagi, które będziemy analizować.
A jakie są te uwagi? O, ciekaw jestem.
No, to jak będą zakończony ten proces, ja śledzę każdą uwagę, która spływa do każdego projektu ustawy i projektu rozporządzenia. Widzimy je i jak zakończymy analizę uwag, będą rozstrzygnięcia co do tego, także tej propozycji.
Wie pan, nie wspomniałem o tym, że to nie jest zbyt dużo pieniędzy, bo jak policzyłem, ile jest na przykład z licytacji samochodów, które skonfiskowano pijanym kierowcom przez ostatnie 2 lata, to rzeczywiście te pieniądze na flagi unijne to nie są duże sumy. Tam mówimy o bodajże 13 czy 12 milionach złotych. Blisko 15 tysięcy samochodów skonfiskowanych pijanym kierowcą przez 2 lata. Pan jest zadowolony? To między innymi pan za to odpowiada.
Przepraszam, nie odpowiadają za to pijani kierowcy.
No tak, to
i
prawda,
organy
oczywiście.
Ścigania.
Ale natomiast wszyscy mówią prawo myrchy.
Ono dotyczy trochę czego innego, to po pierwsze, ale faktycznie w tych ostatnich przepisach rozszerzyliśmy zasady stosowania konfiskaty. Już nie tylko ci kierowcy, którzy mają 1,5 promila alkoholu we krwi, ale także mniej będą musieli się liczyć z konfiskatą, ale przede wszystkim te zaostrzone przepisy dla osób jadących na zakazie sądowym. I tutaj powiem szczerze, dostaję bardzo dużo różnych wiadomości, także prywatnych, o tym, jak w praktyce wygląda stosowanie tych przepisów, i powiem szczerze, że są takie momenty, że faktycznie funkcjonariusze zatrzymują osobę, która jedąca na zakazie, i ta osoba bezpośrednio trafia przed oblicze sądu i od razu zostaje skierowana do odbycia kary.
Są takie
kary.
Przypadki, tak. Natomiast, panie ministrze, również statystyki policyjne są takie, że ta liczba pijanych kierowców, tych, którzy po alkoholu siadają za kierownicę, ona się jakoś dramatycznie nie zmniejszyła.
Problem z pijanymi kierowcami cały czas oczywiście jest, i intencją nas wszystkich jest, żeby po pierwsze pijanych kierowców było jak najmniej, po drugie ofiar wypadków z udziałem tych pijanych kierowców oczywiście było jak najmniej.
I tutaj rzeczywiście statystyki pokazują, że tych ofiar i że tych wypadków śmiertelnych jest rzeczywiście
Polska cały czas ma, no mamy jako społeczeństwo cały czas ten problem z w ogóle z tą sferą życia. Ja już nie mówię tylko pijani, w stanie nietrzeźwości i tak dalej, ale cały czas mamy dużo wypadków, dużo ofiar.
To ograniczmy sprzedaż alkoholu, panie ministrze.
No powiem tak, to nie chodzi o to, żeby ktoś mniej wypił, tylko żeby do samochodu nie wsiadał. Ja nikomu nie będę bronił, żeby sobie nie wypił dwóch lampek wina. Tylko niech na litość boską nie wsiada do samochodu. Oczywiście. Albo jak ktoś został skazany wyrokiem karnym i sąd mu zakazał wsiadania do samochodu, to żeby on nie wsiadał do tego auta. Kilkanaście tysięcy osób to robi każdego roku. No to jest dla mnie frustrujące, jak można tak jawnie ignorować orzeczenia sądowe. Mając pełną świadomość, że został się skazanym, wsiada się za kółko. Dlatego są tak bezwzględne przepisy, że czasami osoba ta zatrzymana nie wróci do domu, tylko ląduje w więzieniu na parę miesięcy. Być może te kilkanaście przypadków, czy kilkadziesiąt już być może od wejścia w życie, przemówi do rozsądku tych wszystkich, którzy mają zamiar wsiąść.
A jeśli statystyki się nie będą poprawiać, jeśli chodzi o tych pijanych i o tych, którzy wsiadają na zakazie, to będziemy jeszcze zaostrzać prawo?
No to będziemy podejmować, zobaczymy, który jest słaby punkt. No, my podejmujemy różne działania, zarówno pan minister Żurek, wytyczne dla prokuratorów, jak mają podejmować. Też dajemy łatwiejszy dostęp sądom w momencie orzekania do baz, jakim jest baza CEPiK, czyli CEK i CEP, Centralna Ewidencja Kierowców, Centralna Ewidencja Pojazdów, bo dzisiaj mają dostęp do tych baz, czy mieli w sposób absolutnie archaiczny, co też wpływało na jakość orzeczniczą. Dzisiaj już jesteśmy w procesie, żeby oni mieli w czasie rzeczywistym dostęp do tych baz, żeby też mieć...
A mają już teraz dostęp?
Jesteśmy jakby w trakcie, jeśli dobrze pamiętam, pozyskiwania w pełnych...
A kiedy to się stanie w takim razie, jeżeli jesteście w trakcie?
Bo wprowadziliśmy przepis, wprowadziliśmy taką regułę, że minister sprawiedliwości jako organ centralny może uzyskać taką zgodę i udzielić ją jakby do wszystkich jednostek sądowych. Dotychczas było tak, że każdy sąd indywidualnie musiał występować każdorazowo o taką informację.
To termin teraz jaki?
Przepraszam, ale to jest po zakończeniu programu jestem udzielę szczegółowych informacji, bo wiem, że jesteśmy w procesie udzielania tych zgód poszczególnym jednostkom.
A nie jest cały czas jeszcze w tej komisji weryfikacyjnej?
Warszawskiej?
Tak.
Jestem przewodniczącym.
A do czego ta służy, ta komisja cały czas? Ona jeszcze cały czas pracuje?
O, to tak, my mamy posiedzenia regularnie, co w każdą środę niesejmową, plus posiedzenia przygotowujące. Mamy kilkadziesiąt postępowań na każdym posiedzeniu. W sztoku jest kilkaset spraw wszczętych i cały czas spływają nowe wnioski.
To ile jeszcze będzie działać ta komisja weryfikacyjna, pańskim zdaniem?
Powiem szczerze, patrząc na to, z jaką materią się mierzymy i ile jest jeszcze spraw do regulowania, ja nie wiem, jaki tutaj horyzont czasowy jest do zarysowania.
Tak mówi Arkadiusz Miercha, wiceminister sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
Dziękuję bardzo.